Rozdział 44. Gunnar Ranna siedział w samochodzie, czekając na Frolika i całą resztę. Z zamkniętymi oczami wsłuchiwał się w słowa piosenki Fly Me to the Moon w wykonaniu Bobiego Darina. Lubił jego wersję. Tuwę wolała Sinatrę. Posunęła się nawet do tego, żeby ich porównywać. Nie była w stanie pojąć, że Darin i Sinatra to dwie planety poruszające się każda po swojej orbicie. To, że się lubi jedną planetę, nie znaczy, że nie lubi się tej drugiej. Gunnarstrandzie podobały się obie aranżacje, ale tylko głos Bobiego napawał go poczuciem całkowitej ponadczasowości, wypełnionej absolutnym spokojem i błogością. Świadomość falowała razem z dźwiękami, jakby płynął za melodią w stanie nieważkości. Gunnarstranna siedział z zamkniętymi oczami, gdy nagle ślusarz zastukał w szybę. Inspektor wzdrygnął się. Kiedy Frolik skręcił w Hortengatta, dwóch techników kryminalistyki wchodziło do budynku. Wbiegł po schodach. Drzwi na drugim piętrze były otwarte. Poczekalnia była mała i dość nietypowa. Wystrój wnętrza musiał sporo kosztować. Po obu stronach niskiego stolika z okrągłym blatem i wygiętymi nogami stały dwa potężne fotele z bocznymi oparciami na głowę. Stolik wyglądał na antyk. Frolik nie mógł się oprzeć, żeby nie wypróbować jednego z foteli. Zapadł się w nim z błogością. Podnóżek wysunął się automatycznie spod siedzenia, kiedy tylko Frolik odchylił się wygodnie do tyłu. Pokusa okazała się silniejsza. Uniósł obie nogi i oparł je o podnóżek. Cudownie. Zawsze marzył o takim fotelu. Oby tylko nie zapomniał zapytać psychologa, gdzie je kupił. Na stoliku leżało kilka numerów zdrowia psychicznego i stos zniszczonych komiksów z lat 70. i 80. Asterix, Lucky Luke i Sprint. Spośród tych trzech Frolik najbardziej lubił Sprinta. Uwielbiał totalną nieprzewidywalność zwierzęcia z długim ogonem. Gunnarstranna wsunął głowę do poczekalni i zapytał: a co ty tu robisz? Frolik wypuścił komiks z rąk, jakby go parzył, postawił stopy na podłodze i zawstydzony wstał z fotela. Nie licząc poczekalni, biuro Valera składało się z małej kuchni, jeszcze mniejszej toalety i dużego gabinetu z kanapą ustawioną vis-a-vis fotela typu stressless. Nie było tam nic innego, żadnego komputera, żadnego biurka. Frolik wszedł do małej kuchni. Kiedy telefon Gunnarstranny zaczął dzwonić, Franken odwrócił się i zauważył stojącą w rogu szafę na dokumenty z czterema szufladami. Ruszył w jej stronę. Najniższa szuflada była pusta. Druga od dołu również. Za to dwie najwyższe były wypełnione kartotekami. — Zostaw to nam — powiedział jeden z techników, widząc jego zainteresowanie. Frolik zignorował go. Zamiast tego zaczął przeszukiwać kartoteki, a kiedy nie znalazł tego, czego szukał, otworzył kolejną szufladę. Gunnarstranna wsunął telefon do kieszeni. I Terjare i reszta naszych obserwują jego mieszkanie w Barum. Valer na razie się nie pojawił. Frolik nie odpowiedział. Ale jedna rzecz mi się nie podoba, ciągnął Gunnarstranna. Nie mogę się skontaktować z Leną. No i co z tego? Jest na aerobiku albo w kinie. W końcu ma wolne. Gunnarstranna wybrał numer Leny i przyłożył telefon do ucha. Kilka długich sygnałów. Opuścił rękę i westchnął. Nie odbiera. Podniesionym głosem odezwał się do pozostałych. Jeżeli Valer zamordował Weronikę Unset, to zrobił to właśnie tutaj. Bord, chcę, żebyś sprawdził każdą, nawet najmniejszą szczelinę między kafelkami w kuchni i w kiblu. Zdejmij wszystkie listwy i sprawdź każdy milimetr podłogi. Jeżeli w tej norze polała się krew, znajdziemy jej ślady, zarządził. Powtórzę raz jeszcze, co ty wyprawiasz, zwrócił się do Frolika. Policjant spojrzał znad szafy z dokumentacją medyczną. Nie zadałeś sobie nigdy pytania, dlaczego Weronika wybrała właśnie Valera? A ty to niby wiesz? Frolik pomachał kartoteką jednego z pacjentów. Mam pewien pomysł. Albo wybierasz psychologa z książki telefonicznej, albo ktoś poleca ci konkretną osobę. Jeżeli ktoś polecił Weronice Valera, to był to najprawdopodobniej jeden z jego pacjentów. To znaczy, że ten pacjent należał do znajomych Weroniki. Znalazłem tu nazwisko, które brzmi dziwnie znajomo. Wydaje mi się, że wiem, dlaczego Weronika zgłosiła się na terapię do Valera. Mało tego, wydaje mi się, że wiem, kto ją zabił. Jak na komendę wszyscy obecni przerwali pracę i spojrzeli na Frolika. Policjant wykrzywił twarz w grymasie i przycisnął kartotekę do piersi. Żartowałem. Technicy w niebieskich kombinezonach prychnęli z pogardą, odwrócili się i kontynuowali pracę. Tymczasem Frolik dał znak Gunasztrandzie. Wyszli. Kto? Spytał Gunasztranna i skinął głową na kartotekę, którą Frolik trzymał w dłoniach. Chciałem ci o tym powiedzieć, kiedy zadzwoniłeś. Widziałem się z Abidem Iqbalem. Zgadnij, kto próbował opchnąć kokainę gościom Mono. 30 minut później Frolik zaparkował samochód jakieś 100 metrów od domu. Siedział przez chwilę w milczeniu, wyglądając przez przednią szybę. Wszystko jasne? Upewnił się Gunasztranna. Franken skinął głową i wysiadł z auta. Przeszedł 100 metrów i zatrzymał się przed ogrodzeniem. Muzyka heavy metalowa rozsadzała ściany domu. W piwnicy i w kilku pokojach na parterze było zapalone światło. Możliwe, że Christopher był w domu sam. Frolik zerknął do tyłu. Inspektor stał przy samochodzie z rękami w kieszeniach. Kiwnął głową. Frolik podszedł do drzwi i nacisnął przycisk dzwonka. Żadnej reakcji. Zdążył zadzwonić dwa razy, zanim Gunasztranna przeszedł przez furtkę ogrodową. Kiedy zadzwonił po raz trzeci, muzyka ucichła. Ponieważ Frolik nie chciał zostać zauważony, przysunął się do ściany domu tuż obok drzwi wejściowych. Gunasztranna stanął przed drzwiami, przygotowując się do odegrania roli smutnego pana w prochowcu, kiedy usłyszał dźwięk otwieranego okna. Ktoś wystawił głowę. Światło padało od tyłu i nie sposób było dostrzec rysów twarzy. Słychać było jedynie głos. Co jest? Janne w domu? Odezwał się Gunasztranna. Nie. Jesteś synem Janne? Spytał inspektor i wycofał się na trawnik, żeby być widzianym. Kim pan jest? Frolik pracował nad zamkiem od drzwi. Gunasztranna odchrząknął i powiedział: Słyszałem, że chodzisz do psychologa w Tosen. Na kilka sekund zapadła cisza. Nazywa się Valer, ciągnął Gunasztranna. Janne nie ma w domu i nie mam pojęcia, gdzie jest, więc do widzenia. Masz cholernego farta, rzucił inspektor. O czym pan mówi? Frolik otworzył drzwi najciszej, jak umiał. Delikatne skrzypienie zardzewiałych zawiasów niosło się przez letni wieczór. — Masz cholernego farta! — powtórzył Gunasztranna. — Wygrałeś w lotto! Nie wiedziałeś o tym? — Ja? Wygrałem w lotto? Ostatnie słowo odpłynęło razem z chłopakiem, kiedy Frolik chwycił go od tyłu. — 10-letnia gwarancja! — powiedział Gunasztranna i ruszył w stronę drzwi wejściowych. Stał w przedpokoju i patrzył na chłopaka, który leżał pod Frolikiem. Chudy, drobny i rozjuszony jak byk. Razem z policjantem tworzyli plątaninę rąk i nóg. Inspektor poczekał, aż doturlają się do ściany i dopiero wtedy przeszedł obok nich, odszukał schody prowadzące do piwnicy i zszedł na dół. Zatrzymał się na chwilę i pociągnął nosem. W piwnicy unosił się lekki zapach zgnilizny. Rozejrzał się wokół siebie, uważnie zlustrował mały korytarz. Betonowa wylewka. Jasny ślad w miejscu, gdzie leżał dywan. Dwoje drzwi prowadzących do dwóch różnych pomieszczeń. Ogromny pokój dzienny był urządzony w duchu satanistycznym. Ściany pomalowane na czarno, plakaty z wampirami, kiczowaty pentagram i odwrócony krzyż. Na niskim stole paliła się świeczka umieszczona w ludzkiej czaszce. podniósł czaszkę i przyjrzał się jej. Świeca się przewróciła. Zgasił ją. Czaszka wyglądała na prawdziwą. Postukał w nią palcem. Brr, pomyślał, co za miłe hobby. Drugie drzwi prowadziły do łazienki. W środku znajdowała się staroświecka biała wanna na lwich łapach, a na ścianie wisiał stary zlew. Niebieskie kafelki na podłodze, białe na ścianach. Kiedy Frolik wszedł do łazienki, Gunasztranna klęczał na podłodze i próbował podważyć z scyzorykiem kratkę odpływową. — Zgadza się, jest w domu sam — oznajmił Frolik. — A co ty robisz? — Szukam — odpowiedział inspektor. — Mógłbyś pójść do kuchni i zobaczyć, czy nie ma tam jakiegoś półmiska? — Półmiska? — Tak, półmiska. — A co z chłopakiem? — Półmisek, Frolik. Frolik wyszedł. Gunasztranna podwinął prawy rękaw i wsadził rękę głęboko do odpływu. Po chwili Frolik był z powrotem, niosąc ogromny półmisek z białej porcelany. Gunasztranna wyjął z odpływu czarną, mokrą kiść włosów i brudu. Cuchnącego brudu. Frolik zmarszczył nos i wykrzywił twarz w grymasie. Inspektor znowu włożył rękę do odpływu. Nowa kiść wylądowała na półmisku. Kiedy zaczął grzebać w odpływie po raz trzeci, natrafił na spojrzenie Frolika i wyjaśnił. Jeżeli to Christopher oblał wrzątkiem jej ciało, to zrobił to w miejscu, gdzie woda może swobodnie odpłynąć. Gunasztranna wstał z klęczek i przyjrzał się zawartości półmiska. Opłukał dłonie, wyjął długopis z kieszeni na piersi i z zainteresowaniem zaczął dłubać jego końcówką w czarnym błocie. Bort i reszta będą na pewno zajęci przez kilka godzin, odezwał się Frolik, który nie bardzo wiedział, co powiedzieć. Nie potrzebujemy Borta, odparł Gunasztranna i wyprostował plecy. Między kciukiem i palcem wskazującym trzymał jakiś maleńki przedmiot. Co to jest? Pamiętasz, o czym z takim przekonaniem śpiewała Merlin? Diamonds are a girl's best friend? To jest diament, Frelik. Zaginiony kolczyk Weroniki